Dzisiaj będę mówił o miłości i w zasadzie tematem, jakbym mógł nazwać to kazanie, to będzie perfekcyjna miłość. I wiecie, byłem na takich konferencjach i oglądałem takie konferencje na YouTube, gdzie mówcy, jak zaczynali modlić się o innych ludzi, to czasami podchodzili ludzie do tej modlitwy, czasami nie. No to wiecie, ci ludzie padali, czy się śmiali, płakali i po czymś takim doznawali uwolnienia albo jakiegoś uzdrowienia lub jakichś przełomów w swoim życiu. I czasami nawet nasza pastor się modli, czy na jakimś tam obozie proroczym, czy gdzieś jak na wyjeździe jest, no to też ludzie czasami padają pod mocą Bożą. I właśnie jest to taki wynik Bożej ingerencji przez ręce innych ludzi lub daru. I jak się patrzy na coś takiego, no to wiecie, można powiedzieć i nawet chce się powiedzieć, wow, niesamowity dar. I taką ciekawą sytuacją, jak Bóg działa, możemy przeczytać w Dziejach Apostolskich, dokładnie, znaczy nie będziemy tego czytać, tylko przytoczę, że to jest 5 rozdział, 13 do 16 werset i możemy przeczytać, że układali chorych tak tylko, żeby cień apostoła Piotra padł na tych ludzi chorych, a ci ludzie zdrowieli. Wiecie, przypomnę, że Piotr to był uczeń Jezusa, on chodził z nim, to był ten odważny, który zaparł się Jezusa 3 razy. Wiecie, jakbym był wtedy w tym miejscu, gdzie Piotr chodzi, no to na pewno bym powiedział, wow, no niesamowity dar. I możliwe, że nawet bym zapragnął takiego daru. Inną ciekawą sytuacją możemy przeczytać też w Dziejach Apostolskich, 19 rozdział, od 8 wersetu do 12, o Pawle, i to był ten człowiek, który ma największy udział w Biblii. I on czynił tak niesamowite cuda, że nawet dawali innym ludziom chustki czy przepaski dotknięte przez Pawła, a ci chorzy byli uzdrawiani. I nawet mamy tutaj u nas w zborze takie przypadki. Tadeusz właśnie ma takie świadectwa, gdzie dawał chusteczki innym ludziom i oni zdrowieli. Wiecie, no i na te takie świadectwa i tą Bożą moc można powiedzieć, wow, no niesamowite. Wiecie, i w Biblii mamy wielu takich namaszczonych ludzi, Mojżesz, Elizeusz, Dawid, Salomon i wielu, wielu innych. I nawet w tych czasach mamy wielu takich ludzi, którzy jeszcze żyją i umarli, na przykład jak Reinhard Bonnke. Wiecie, i można było powiedzieć, jak się widziało te cuda, które oni czynili, czy czynią dalej, wow, ja też chcę taki dar. No ale rodzi się takie pytanie, po co chcemy takie dary, a jak już dostaniemy taki dar, to co z tym dalej zrobimy? Wiecie, chciałbym przeczytać teraz 13 rozdział 1 listu do Koryntian, pierwsze 2 wersety. Choćbym mówił językami ludzkimi, anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. I choćbym miał dar prorokowania i znał wszelkie tajemnice i posiadał całą wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, także góry przenosiłbym, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I napisał to Paweł, wielki apostoł, prorok, nauczyciel, pasterz, ewangelista i to taki namaszczony, któremu towarzyszyły niesamowite cuda, mówi, że wszystko w obliczu miłości nie ma znaczenia. I na samym końcu rozdziału 13 mówi do nas tak. Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość, te trzy, lecz z nich największa jest miłość. Wiara nie jest tak ważna i wielka jak miłość, choć wiarą można przenosić góry. Nadzieja na lepsze jutro nie jest tak ważna i wielka jak miłość. Więc wow, chcę miłości, chcę ten dar, który jest największym darem. I mógłbym teraz zapytać was, więc czym jest miłość? Jak byś sam ty zdefiniował miłość? I to nie jest tak, że żyjemy w czasach, w których nie rozumiemy miłości. Myślę, że wszystkie czasy i w historii, i wszystkie wieki na całym świecie, taki największy błąd, który myślę, to jest takie moje zdanie, to jest, największym błędem tego jest utożsamianie miłości z pożądliwością. Wiecie, to wydaje mi się, że pożądliwość przysłania nam prawdziwą miłość i oblicze tej miłości. I nie mam tu na myśli tylko pożądania daru Bożego, czy pieniędzy, sławy, ale myślę, że głównie to jest pożądliwość seksualna. I ludzie robią naprawdę dziwne rzeczy i głupoty tylko po to, żeby zobaczyć, wiecie, kawałek gołego ciała, a potem konsekwencje tego są nieodwracalne. Chyba każdy z nas słyszał takie zdanie: Jezus cię kocha, Bóg cię kocha. Oczywiście jest to prawda, ale skąd my to wiemy? Jaką mamy pewność tego, że Bóg ma miłość do nas? Gdzie nie ma takiego w Biblii zdania, że Jezus nas kocha? Spójrzmy na faryzeuszy. Bez nagany, według zakonu, święci. Czynili wszystko, co Bóg nakazał przez Mojżesza, znawcy pism, i Jezus mówi o nich tak. W Ewangelii Mateusza, 23 rozdział, 27 werset. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że podobni jesteście do grobów pobielanych, które z zewnątrz wyglądają pięknie, ale wewnątrz są pełne trupich kości i wszelakiej nieczystości. Więc można dobrze czynić, tak, że wygląda, że wszystko jest dobrze. Można robić wspaniałe rzeczy, tak jak faryzeusze, a jednak w środku być grobem, być martwy. Przeczytaliśmy werset 27, ale z wcześniejszych i późniejszych wersetów wynika, że robili to, żeby przypodobać się ludziom. Czynili uczynki, które były martwe w oczach Boga, ale w oczach ludzi już nie. I takie moje pytanie jest, co sprawiło, że oni zaczęli tak postępować w swoich sercach? Gdzie jest początek tego zepsucia, że przedstawiciele Boga na ziemi upadli tak bardzo, że sam Bóg mówi o nich obłudnicy? Wiecie, i na tych konferencjach, których oglądałem czy byłem, widziałem, jak ludzie padają pod mocą Bożą, jak Duch Święty się poruszał. I fajnie byłoby mieć taki dar, nie powiem. Ale czy jak ja bym już miał taki dar, to co by było motywacją używania takiego daru? Co by było motywacją mojego życia? Czym motywowałbym to, co robię? Czy chciałbym się przypodobać ludziom? A może kierowałbym się miłością do Boga i ludzi? Jezus powiedział: będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, z całego swojego serca i bliźniego swojego jak siebie samego. Kiedy tracisz miłość w życiu, kiedy nie napędzasz się miłością, no to tracisz coś, czego nie możesz już kupić. Jeśli swoje obdarowanie, pieniądze, sławę, może pozycję stawiasz ponad ludźmi czy Bogiem, to sam sobie odpowiedz, jaka jest i gdzie jest ta miłość. W Biblii możemy przeczytać o Szymonie w Dziejach Apostolskich, mój imiennik. Szymon był czarnoksiężnikiem, no ja nie jestem, ani nie byłem. Sprawiał, że ludzie wpadali w zachwyt i przyszli do Samarii apostołowie. I czynili takie znaki i cuda, uzdrawiali, że nawet Szymon uwierzył i był pełen zachwytu tym, co robi Filip i Piotr. Ale kiedy zauważył, że Piotr udziela Ducha Świętego przez nałożenie rąk, zwariował. Wziął swoje pieniądze i powiedział tak: dajcie im je tę moc, Dzieje Apostolskie, 8 rozdział, 19 werset. Dajcie im je tę moc, aby ten, na kogo ręce włożę, otrzymał Ducha Świętego. Piotr rzekł do niego: niech zginą wraz z tobą pieniądze twoje, żeś mniemał, iż za pieniądze można nabyć Boży dar. Co tyczy się tej sprawy, to nie masz w niej ani cząstki, ani udziału, gdyż serce twoje nie jest szczere wobec Boga. Przedto odwróć się od tej nieprawości swojej i proś Pana, czy nie mógłby być ci odpuszczony zamysł twojego serca. Widzę bowiem, żeś pogrążony w gorzkiej żółci i w więzach nieprawości. Bożego daru nie można kupić, nie można na niego sobie zapracować, ale można go dostać. Na Boże błogosławieństwo nie możesz sobie zapracować, ale można dostać Boże błogosławieństwo w każdej dziedzinie życia, na przykład w uzdrowieniu. I Szymon z Dziejów Apostolskich dał nam lekcję, że motywacja wobec Boga i ludzi jest tak ważna, że można minąć się z tym, co Bóg ma dla ciebie. Jeśli będziesz nieszczery w swoim sercu. Wracając do miłości, nie jestem w stanie powiedzieć definicji miłości, nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie, czym jest miłość, bo ma ona różne przejawy, ale jestem pewien na 100%, że miłość znajduje się w sercu. Pod względem budowy ciała serce jest tylko mięśniem, kawałek mięsa, a ma największy wpływ duchowy na całego człowieka. Przypomnij sobie sytuację z życia, kiedy ktoś złamał tobie serce. No to wtedy bolało serce, wiecie? I jest to, było to słowo, które stało się tak naprawdę ciosem mocnym. I czasami nawet słowo boli bardziej niż cios fizyczny. Nie potrafię tego wytłumaczyć, dlaczego tak jest, ale twoje serce ma największy wpływ na twoje życie, na twoje szczęście, na twoją radość. I czasami też tak jest, że jak kogoś spotykamy, to aż się raduje serce. I myślę, że też to każdy z nas doświadczył, że spotykamy osobę, którą może nie widzieliśmy albo dawno się nie widzieliśmy. Salomon w przypowieściach napisał coś takiego, 4 rozdział, 23 werset. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swojego serca, bo z niego tryska źródło życia. Wiecie, takie mam pytanie, jak ja mam pilnować swojego serca, skoro serce nie może mi uciec z mojej piersi. Ono tam jest i będzie do końca moich dni. I w Biblii mamy też ciekawy zapis, że można przylgnąć do kogoś sercem. I to jest napisane w pierwszej księdze Mojżeszowej, 34 rozdział, 8 werset. Na przykład w psalmie 95 Dawid napisał, że można też zatwardzić swoje serce. To też jest ciekawe, jak można zatwardzić swoje serce. I jakbym mógł powiedzieć, a mogę, co według mnie jest miłość, to przyrównałbym ją do wiary, że jest bardzo podobno do wiary. Wiara bez uczynków bywa martwa, tak mówi Biblia. Ale z drugiej strony możesz dużo robić, ale nie mieć wiary, nawet stale nie wierzyć w Boga, robiąc na przykład uczynki, chodzić do kościoła. Miłość bez uczynków jest martwa, ale z drugiej strony, jeśli chcesz kupić miłość uczynkami, no to nie przejdzie, nie uda się. W końcu będzie taki moment, gdzie wyjdzie to na jaw. W miłości zawsze towarzyszą uczynki. Uczynkiem miłości może być słowo kocham cię, uczynkiem miłości może być, że komuś robisz kawę lub herbatę. Jeśli masz w sercu miłość do tej osoby, no to uczynki będą częścią twojego życia. Będzie to z ciebie wypływało. Ale z drugiej strony też możesz podawać komuś kawę czy herbatę, a w sercu mieć, a udław się tą herbatą. Jaka jest wtedy miłość? Twierdzenie, że miłość jest podobna do wiary, że miłość bez uczynków jest martwa, wywnioskowałem z wersetu, dokładnie z objawienia Jana, 2 rozdział od 2 do 5 i przeczytam to. Znam uczynki twoje i trud i wytrwałość twoją. I wiem, że nie możesz cierpieć złych i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są i stwierdziłeś, że są kłamcami. Masz też wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mego, a nie ustałeś. Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się i spełniaj uczynki takie jak pierwej. A jeśli nie, to przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie opamiętasz. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś, z jakiego bagna Bóg ciebie wyciągnął, mnie wyciągnął. I spełniaj uczynki takie jak wcześniej, które wypływają z pierwszej miłości. Prawdę mówiąc, gdybyśmy tak zweryfikowali swoje serca, to nie wiem, czy ktokolwiek miałby takie 100% czyste serce wobec innych ludzi czy wobec Boga. No tak już jest, tacy jesteśmy. I miłość może być darem. I jest wiele świadectw, myślę, że nawet tutaj też są takie świadectwa, że kiedy poznawali ludzie Boga, to nagle otrzymywali miłość do innych osób czy współczucie. Czyli przyznam, że takie świadectwo jednego brata, na pewno znacie go, bo tak mi zapadło w sercu, Tomka Zaremskiego. I on mówił mi takie świadectwo, że kiedyś, kiedy był nienarodzony, to on nienawidził Ormian. Tak po prostu. Nawet mówił, że w sumie to nie wie, dlaczego nienawidził. Po prostu ich nienawidził i nawet ich prześladował. Ale kiedy się nawrócił, to dostał do nich miłość. Tak po prostu, taką miłość, że zaczął na nich patrzeć z innej perspektywy, jako tych, którzy nie mają domów i współczuł im po prostu. Więc miłość możemy podzielić na takie dwa rodzaje. Tą, którą dostajemy z góry i miłość jako pewnego rodzaju proces. I teraz przeczytamy 14 werset pierwszego listu Pawła do Koryntian. Pierwszy werset. Dążcie do miłości, starajcie się też usilnie o dary duchowe, a najbardziej o to, by prorokować. Chcemy mieć dary, chcemy mieć łaskę od Boga i otrzymywać od Boga dary, ale przede wszystkim powinniśmy dążyć do miłości. Jak to zrobić? Jak dążyć do miłości? I odpowiedzią na to, jak dążyć do miłości, znajdziemy w liście do Kolosan, 3 rozdział, 13 werset. Znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem. Jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu, jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. Miłość to też znoszenie jedni drugich i przebaczanie sobie nawzajem, bo możemy sprawić komuś przykrość, nawet nieświadomie. Według mnie miłość możemy podzielić na takie... miłość może przejawiać się w czterech różnych poziomach. I teraz je przeczytam. Pierwszy, kiedy robisz coś dla kogoś jakimś kosztem, który ponosisz, i to jest takie chyba najbardziej popularne, kiedy robisz coś dla kogoś jakimś kosztem i ta osoba, której to coś zrobiłeś, nie wie, że to ty, to jest drugi. Trzeci, kiedy robisz coś dla kogoś jakimś kosztem i tylko Bóg to widzi i tylko Bóg może odebrać sobie chwałę za ten uczynek. I czwarty, najwyższy poziom, kiedy kładziesz swoje życie lub nawet je oddajesz za kogoś innego. I ten ostatni punkt to jest to, na co chciałbym zwrócić uwagę. Jezus, kiedy po raz ostatni siedział ze swoimi uczniami, powiedział do nich coś takiego. I możemy to przeczytać w Ewangelii Jana, 15 rozdział, 13 werset. Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Dlaczego musiało tak być, że Jezus umarł na krzyżu i to śmiercią naprawdę męczeńską? Bóg dał nam dowód tak silny, tak niepodważalny, którego nie można przebić. Jest to dowód miłości. Nie może zrobić nic bardziej wspanialszego z miłości niż Jezus. Możesz oddać życie za kogoś i czasami w mediach mówią o takich przypadkach. Najczęściej są to matki, które oddają życie za swoje dzieci, ale nigdy nie przebijesz tego, co uczynił Jezus. Wiecie, taka, jak ktoś oddaje za kogoś życie, no to, i mówią o tym w mediach, no to to gdzieś tam sobie, powiedzmy, lata w tym internecie, nie wiem, rok, dwa, ale potem się o tym zapomina. A śmierć Jezusa brzmi w wieczności. To jest tak mocny przejaw miłości, który trwa do dzisiaj i o którym mówimy do dzisiaj, 2000 lat po tym wydarzeniu. Więc skąd mamy wiedzieć, że Jezus nas kocha, że Bóg umiłował nas? Dowodem na to jest niepodważalny, jedyny w swoim rodzaju uczynek śmierci na krzyżu. Jeśli chcesz dowodu na to, że Bóg ciebie kocha, że jest to miłość, to większego nad ten dowód nie dostaniesz niż ten, który jest na krzyżu. Jezus ofiarował całego siebie, żeby ci udowodnić, że ma miłość, że ma o ciebie staranie, że chce ciebie. Problem tylko tkwi w tym, że nasze serca czasami są z kamienia. I teraz chciałbym podsumować to wszystko, co mówiłem, w kilku punktach. Są różne dary Boże. Możesz mieć wspaniały dar, pieniądze, sławę, talent, władzę, widzieć aniołów i mówić językami aniołów, ale bez miłości człowiek jest niczym. Możesz być znawcą i znać Biblię na pamięć, chodzić z uniesioną głową i pokazywać, jaki to nie jesteś wspaniały, ale w sercu być martwym, jak niektórzy faryzeusze. Możesz robić wspaniałe uczynki, tak że ludzie wpadają w zachwyt. Ale czy kierujesz się miłością? Końcem takiej postawy jest upadek. Bożego daru nie można kupić. I to, co stanowi warunek, żeby dostać dar, to postawa serca. To właśnie w sercu znajduje się źródło życia dla ciebie. Twoją odpowiedzialnością jest dbać o serce, żeby było w dobrym stanie. Kiedy ostatni raz pokutowałeś? Kiedy ostatni raz mówiłeś: Boże, bez ciebie nie dam rady, nawet wstać rano? Miłość przejawia się w uczynkach, nawet w prostym podaniu ręki i przywitaniu się. Nikt z nas nie ma perfekcyjnej miłości, więc dążymy do miłości, przebaczając sobie nawzajem. Bóg tak bardzo nie chce, żebyś trafił do piekła, że oddał swojego Syna, żeby oddał ofiarę miłości z własnego ciała, z własnej krwi, z własnej woli. Większą miłość nad tej nie ma. Amen.